Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Sprzed mikrofonu wita już Państwa Bartosz Garczyński, a dzisiaj w Magazynie Zachodnim temat dość nietypowy, bo będzie między innymi o grach. No właśnie, gry kojarzą nam się słusznie z rozrywką, ale sektor gamingowy to także element rynku, który może być także narzędziem promocji. W poniedziałek odwiedziła Poznań Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera do spraw GovTech, i już za chwilę usłyszą Państwo, co pani minister ma do powiedzenia w tym temacie. Natomiast następnie rozmowa redaktor Aleksandry Fedorskiej z Kaliną Dirk z CDU, która jest starostą powiatu Uckermark i krytykuje niemiecką politykę sankcyjną wobec Rosji. No a tak się składa, że jest to powiat, na terenie którego znajduje się słynna rafineria w Schwedt, będąca własnością rosyjskiego Rosnieftu. To jest Magazyn Zachodni, a ja zapraszam już teraz na rozmowy z naszymi gośćmi. Szanowni Państwo, dziś w Magazynie Zachodnim naszym gościem jest pełnomocnik premiera i dyrektor Centrum GovTech, minister Justyna Orłowska. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Pani minister, polska branża gamingowa ma na swoim koncie już kilka sukcesów, głośnych takich też tytułów. Czy my jesteśmy w stanie, jeżeli chodzi o tą branżę, podbijać Zachód?
My już podbijamy zachodnie rynki gier, bo tak naprawdę większość sprzedaży polskich producentów gier wideo jest chociażby w Stanach Zjednoczonych. I tutaj jesteśmy obecni, zawsze silna reprezentacja na międzynarodowych targach growych, takich jak PAX West, PAX East, czyli te, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście to także jest już coraz większa część naszego polskiego eksportu i tylko to cieszy, że faktycznie ta nasza polska myśl technologiczna, ale tak naprawdę to jest technologia, jest czymś na końcu, jeżeli chodzi o grę wideo. Bardziej nasza kultura jest właśnie promowana i sprzedawana na całym świecie.
No bo mamy takie tytuły chociażby jak Wiedźmin, które są też tytułami trochę promującymi. No, tu akurat polską demonologię można by było powiedzieć, no ale w szerszym tego słowa znaczeniu właśnie polską kulturę.
Zdecydowanie Wiedźmin jest to oczywiście jednym z wielu tytułów. Tak naprawdę nie trzeba tłumaczyć nikomu na świecie, jeżeli się mówi hasło The Witcher, tak po angielsku właśnie Wiedźmin, to każdy wie, o jaką grę chodzi. I to jest właśnie promocja poprzez produkty i zachęcenie do zainteresowania się innymi aspektami naszej kultury i można powiedzieć, że taki pretekst dla osób, które grają, żeby właśnie zapoznać się jeszcze bardziej z Polską. I tutaj chociażby robimy także takie inicjatywy jak 11bit Studios, takie studio właśnie giełdowe w Warszawie, zrealizowało produkcję This War of Mine, gra, która została wprowadzona właśnie teraz, trwają konsultacje nowej podstawy programowej, została wprowadzona do języka polskiego właśnie jako dzieło kultury do realizacji w ramach zajęć języka polskiego.
No i to jest właśnie niezwykle ciekawe, bo my myśląc o grach z reguły podchodzimy do nich no, trochę lekceważąco. Co? Jest to bardziej temat rozrywki, wolnego czasu, a przecież gry mogą przenosić ważne informacje, ważne dane, ważne elementy kultury, mogą też edukować.
Gry to jest, tak teraz, żeby też nakreślić, o jakim rynku mowa, no to jest 3 miliardy graczy na całym świecie, ogromna liczba osób. W Polsce oczywiście to też są dziesiątki milionów osób, ale te gry właśnie, ze względu na to, że jest tak duże zainteresowanie, ważne jest to, żeby także pokazywać, promować te, które stanowią nie tylko czystą rozrywkę, ale właśnie wnoszą, mogą stanowić taką lekturę, bo tak naprawdę właśnie ta gra, o której wspomniałam, my nazywamy to potocznie nową lekturą szkolną. Dlaczego? Ponieważ to jest dzieło kultury w formie cyfrowej, interaktywnej formie cyfrowej, gdzie młodzież może poznać, jakie są wyzwania osób, które są zamknięte w mieście, otoczonym przez wroga, przed jakimi decyzjami, wyborami te osoby stają i tak mogą wczuć się w taką rolę, wcielić się w taką postać i właśnie uczyć się wyborów etycznych, wyborów moralnych.
Biorąc pod uwagę chociażby taki fakt, ja też przypominam sobie gry na temat II wojny światowej i brak polskiej narracji historycznej w tych grach spowodował chociażby, pamiętam jeden taki tytuł, Bitwa o Monte Cassino. Zero informacji na temat polskich żołnierzy, zero informacji na temat polskich wojsk, wymienieni wszyscy inni, tylko nie Polacy. Z czego pani zdaniem wynika taki brak narracji, polskiej narracji historycznej właśnie często w wielu takich zachodnich produkcjach?
Może wynikać z wielu powodów, chociażby takich, że też dostęp do historii, jakiej się uczą w szkołach dane osoby, które pracują w danym studiu growym, po prostu tej wiedzy nie mają, tej szczegółowej. No mają, każdy kraj dba o swoją historię przede wszystkim. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby także pamiętać o tym i doinwestowywać takie inicjatywy, które wspierają w rozwoju tych treści, które chcielibyśmy, aby przeszły do całego świata. I tutaj chociażby taki niechlubny przykład to jest przykład Rosji, która właśnie kilkaset milionów złotych wydała na właśnie produkcję gier historycznych. Jest to szalenie duże zagrożenie, ponieważ gracz nie zawsze pamięta o tym, kto jest producentem gry. To jest, tak jak mówiłam, wspomniałam, Wiedźmin, to nie też każdy może pamiętać, że to jest produkcja polska, co jest akurat bardzo pozytywne, bo ktoś może się zainteresować i zobaczyć inne spojrzenie na kraj, jeżeli miał i był otoczony innymi stereotypami o danym kraju, więc to jest szalenie pomocne, natomiast szalenie wielkim zagrożeniem, jak chociażby z tymi inwestycjami rosyjskimi na produkcję gier historycznych.
Pani minister, na koniec przejdźmy może do tematu startupów, bo startupami się pani także zajmuje. Co trzeba by było zrobić, bo wiemy, że część startupów już zdobywa zachodnie rynki. Jak należy pomagać, jak należy wspierać polskie startupy tak, aby właśnie osiągały sukces na Zachodzie?
Bardzo ważne jest, żeby były obecne na Zachodzie i to jest pierwszy krok. I tutaj chociażby realizujemy takie działania w ramach Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, instytucji powołanej specjalnie na rzecz wsparcia sektorów kreatywnych, czyli oczywiście także sektorów growych. Wysyłamy tutaj studentów, nazywamy ich stypendystami, nie studentami, stypendystami, którzy tworzą swoje już produkcje growe. Tak zwane indie games, czyli te właśnie niezależne gry, mniejsze studia, które można nazwać właśnie takim growy startup. I ich wysyłamy na takie konferencje, jak wspominałam o PAX Westie, PAX Iście, tak? To są właśnie konferencje w Stanach Zjednoczonych, ale także będziemy wysyłać na kolejne inne konferencje, żeby pokazywać ich, tak? W przestrzeni, pokazywać im także, jak można zdobywać kontakty inwestorskie. Te konferencje to nie tylko konferencje wystawiennicze, ale także konferencje biznesowe, gdzie są inni producenci, inni realizatorzy właśnie w tym, można powiedzieć, na tej linii produkcyjnej growej, no to potrzebujemy oczywiście dystrybutora gier, wytwórni i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby w takich miejscach, gdzie znajdują się takie poszczególne podmioty, żeby się znajdować i opowiadać o swojej grze, i potrafić ją po prostu sprzedać.
Naszym gościem była pełnomocnik premiera i dyrektor Centrum GovTech Justyna Orłowska. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani minister.
Dziękuję serdecznie.
Magazyn Zachodni.
A już teraz niezwykle ciekawa rozmowa o zależnościach gospodarczych, o polityce sankcyjnej Niemiec wobec Rosji z rosyjską rafinerią w tle. Czyli wywiad redaktor Aleksandry Fedorskiej z Kaliną Dirk z CDU, starostą powiatu Uckermark, na terenie którego znajduje się rafineria PCK w Schwedt.
Witam Państwa z Berlina. Do rozmowy zaprosiłam dzisiaj panią Karinę Dirk, która jest starostą powiatu Uckermark i należy do partii CDU. Powodem naszej rozmowy są pani wypowiedzi, które znalazłam w niemieckich mediach. Pani krytykuje reakcję polityczną Niemiec na inwazję rosyjską na Ukrainie. Konkretnie nie zgadza się pani z decyzją o embargo na rosyjską ropę. Dlaczego?
Otóż po pierwsze muszę powiedzieć, że moja krytyka jest krytyką sposobu załatwiania tych spraw tutaj, tu w Niemczech. Ja potępiam inwazję rosyjską. Tu nie ma dwóch zdań. Obecnie to, co jest robione na Ukrainie przez reżim Putina, jest czymś, co całkowicie potępiam. Proszę, abym nie była źle zrozumiana. Prawdą jest, że uznaję również, że Putin prowadzi tę wojnę przecież od 2014 roku i to jest niedopuszczalne. Muszą się więc pojawić rozsądne odpowiedzi. Moja krytyka dotyczy tego, że sankcje są tu nakładane bez konieczności i one stoją w przeciwieństwie do tego, co mówi Unia Europejska. Przecież to wszystko najbardziej uderza w Niemcy. My teraz mówimy o kryteriach, czy należy korzystać z ropy z ropociągów rosyjskich, czy nie. Unia Europejska się na to zgodziła i zawsze wolą kanclerza było, aby Niemcy nie szły same. Unia zgodziła się na to, że ropa naftowa z Rosji będzie wykorzystywana tu w rafinerii do 2026 roku. Ale co zostało zrobione? To dobrowolne zobowiązanie się Niemiec na zakończenie dostaw ropy z Rosji z końcem tego roku. I te wszystkie próby kontynuowania dostaw z innych kierunków, na przykład przez Rostock, to się wszystko nie zgadza. To się nie uda. W ten sposób jedna z najbardziej udanych rafinerii w całej Europie nie będzie już mogła normalnie działać. No i nie możemy zapomnieć, że to teraz nasz teren jest narażony na ryzyko bez żadnego powodu. I w tym tkwi moja krytyka. Myślę, że sankcje po tak długim czasie muszą być ponownie przemyślane. Naprawdę trzeba sobie zadać ten trud i to jest przecież to, co obiecał kanclerz. Sankcje nie powinny uderzać w Niemców. Nie powinny uderzać mocniej w Niemców niż w samego Putina. A spójrzmy, co się dzieje. Rosyjska ropa jest sprzedawana teraz do Indii. W dużych ilościach. Potem my kupujemy drogie indyjskie produkty. Albo też jest przepompowywana, przetankowywana na statkach na morzu. Więc do nas też trafia inną drogą rosyjska ropa. Te sankcje nie działają, więc trzeba z nich zrezygnować. Wiem, że to nie jest łatwe. Ale ja jestem tu odpowiedzialna za mój powiat i wiem, że niektóre decyzje, które zostały podjęte pół roku temu czy trzy kwartały temu, muszą być teraz inaczej spostrzegane. I po prostu musi być wola przemyślenia i kwestionowania tego.
Dlaczego w ogóle powiat Ukamak tak mocno się uzależnił od Rosji? Jak do tego doszło? A to ma związek z rozwojem, który miał tu miejsce jeszcze w czasach NRD. Ta rafineria w Schwedt powstała w latach 50. XX wieku i to właśnie dzięki temu rosyjskiemu rurociągowi. I od tego czasu ten obiekt PCK Schwedt jest zaopatrywany przez rosyjską ropę. To nie zostało nigdy zmienione, nawet po upadku komunizmu. I uważam, że akurat to było gwarantem tego, że ten region mógł się tak pomyślnie rozwinąć. Oni płacą bardzo wysokie podatki. 1,2 miliarda euro podatku energetycznego. 500 milionów euro podatku od wartości dodatniej. Tak tylko kilka liczb. One mówią przecież same za siebie. I jest ten ranking europejskich rafinerii. PCK jest zawsze na czołowym miejscu i to są rzeczy związane również z tym, że musimy tą rosyjską ropę otrzymywać tanio, w dobrej jakości i nieprzerwanie, właśnie poprzez rurociąg przyjaźń. Co by należało zmienić z tą zależnością? Staliśmy się zależni. Tak, ja już pomijam ten problem z rosyjską ropą. Przecież nie inaczej jest w przypadku gazu. Jako Niemcy postanowiliśmy w przyszłości zrezygnować z elektrowni zarówno węglowych, jak i jądrowych. I zgodziliśmy się, że będziemy to rekompensować za pomocą elektrowni gazowych, jako technologii pomostowej. To jest teraz w pewnym stopniu taki problem, to się mści. Ponieważ podobnie jak w przypadku rurociągu naftowego, polegamy na gazie z Rosji. Zasadniczo przyjmuję to wszystko z zadowoleniem i popieram. Bo przecież to jest opcja najbardziej przyjazna środowisku, najbardziej efektywna i najbardziej opłacalna. No i przecież przez lata polegaliśmy na Rosji jako na partnerze, który wypełnia swoje zobowiązania. Zawsze dostarczał gaz i ropę. My jako Niemcy jesteśmy dużą ekonomią, która jest zależna od tanich surowców. Jeśli chcemy utrzymać nasz standard życia, musimy je kupować. Same Niemcy nie mają żadnych surowców. A nasz przemysł jest nastawiony na korzystny import surowców, niezależnie od kraju ich pochodzenia. Tylko tak możemy utrzymać naszą produktywność i efektywność. I jak dotąd rosyjskie surowce zawsze były gwarancją naszego wzrostu gospodarczego i naszego sukcesu ekonomicznego. Nie możemy w tym pomijać całej tej dyskusji. A lata temu mówiło się przecież o Niemczech jako o starym, chorym człowieku w Europie. Ale w ostatnich latach wypracowaliśmy sobie pozycję najsilniejszej gospodarki w Europie. I oczywiście wynikało to również z tego,
że mogliśmy pozyskiwać tanie surowce, między innymi także z Rosji. Ale są przecież alternatywy. Surowce można pozyskiwać z innych kierunków. Robią tak wszystkie inne państwa. Obecnie udziały Rosnieftu, pańskiej rafinerii PCK, zostały przecież przekazane Federalnej Agencji Sieci. Agencja ta mogłaby teraz te udziały sprzedać. Mowa jest o różnych zainteresowanych firmach na miejscu, w samym Schwedt, ale pojawiają się też pogłoski, że polska grupa Orlen jest zainteresowana tymi udziałami. W końcu graniczą państwo bezpośrednio z Polską. To sąsiad. Co myśli pani o tym nowym właścicielu? Oznaczałoby to także, że ropa mogłaby nadal być przesyłana rurociągiem Przyjaźń, ale ropa z naftoportu w Gdańsku.
Tak, ale po pierwsze, jest to tylko powiernictwo. To nie jest wywłaszczenie. O tym pani też dobrze wie. W tej chwili rozstrzyga się przed Wyższym Sądem Administracyjnym w Lipsku to, czy ten zarząd powierniczy jest w ogóle legalny, bo uważam, że są z tym pewne trudności. Nie należy w ten sposób postępować z właścicielami. Z mojego punktu widzenia, jako niemieckiego rządu federalnego, jest to zły sygnał, że oddajemy pod zarząd komisaryczny przedsiębiorstwa, których właściciele nam jakoś nie odpowiadają. I dlatego uważam, że to będzie bardzo ciekawe, jak sąd zdecyduje. W innym przypadku ważne jest także, aby sami właściciele mogli sprzedawać swoje udziały. Może być to Rosneft, może być także Eni. Ostatecznie właściciele muszą sami zdecydować, czy coś sprzedają i komu. Wiem, że mówi się o różnych zainteresowanych. Wiem, że są też inne zainteresowane strony. Ale ostatecznie nie jest to dla mnie ważne, kto jest właścicielem. Dla mnie jest ważne, aby nasza rafineria PCK mogła dalej pracować, aby PCK była w miarę zaopatrzona w ropę, czy to rosyjską, kazachską, którą otrzymujemy też poprzez drużbę. Nie jest to dla mnie takie ważne. Dla mnie ważne jest to, że możemy z powodzeniem kontynuować pracę tej rafinerii, że utrzymamy miejsca pracy, że firmy, które tu są, one są zdane na rafinerię, one przecież otrzymują od rafinerii swoje zamówienia, żeby one dalej mogły zarabiać. A to pytanie, kto jest właścicielem, jest w gruncie rzeczy drugorzędne. Dla mnie, jako dla powiatu, nie jest to ważne. Ponieważ oczywiście byłoby miło, gdyby to był właściciel, który jest tutaj lokalnie, który mógłby również otworzyć jakieś inne nowe możliwości dla samego miasta Schwedt. Chodzi mi o rozwój lokalny, ale tak naprawdę nie jest to decydujące. Teraz to, co najważniejsze, to jest to, aby prowadzić rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją, ponieważ to, co mamy w tej chwili, niezależnie od tego, wymaga dyplomacji. Nie można tak dalej postępować. Za dużo cierpienia. Absolutnie konieczne jest znalezienie pokojowego rozwiązania tej eskalacji, ponieważ ma ona konsekwencje gospodarcze i straszne tragedie. Każdego dnia giną ludzie. Po obu stronach frontu giną żołnierze. I dla mnie jest to naprawdę bardzo ważne. Bardzo się martwię. Mamy też kłopoty tu w Niemczech. Mamy rząd składający się z trzech partii, które publicznie się ze sobą kłócą. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy są niezadowoleni z tego rządu, wychodzą na ulicę, aby protestować. Mamy rosnącą siłę prawicowej AfD. Ale jeśli teraz nie będziemy ostrożni, to niebezpieczeństwo, a wiemy, w historii mieliśmy takie wydarzenia wiele, wiele lat temu, znów stanie się realne. I mamy tą retorykę wojenną, która martwi mnie jeszcze bardziej, bo uważam, że my jako Niemcy powinniśmy spełnić naszą rolę mediatorów między Ukrainą a Niemcami, tak jak robiła to w przeszłości Angela Merkel. Ponieważ z naszej historii wynika, że to właśnie na nas spoczywa odpowiedzialność, którą nadal powinniśmy spełniać. Należy spróbować doprowadzić w jakiś sposób te dwa państwa do stołu negocjacji. Zakładam, że to jest tylko możliwe w formacie G7 razem z USA. No i z dwoma prezydentami, Zeleńskim i Putinem. Potem, aby mogli rozmawiać. Wszystko inne oznaczałoby jeszcze więcej broni.
jeszcze większą eskalację. To tylko jeszcze bardziej podsyci tą wojnę. I już widzimy, mówi się nawet o użyciu broni jądrowej. Tak dalej być nie może.
Dziękuję pani za rozmowę.
Nie mówi się o użyciu broni jądrowej, tylko Rosjanie tym grożą, a jeśli tak dalej być nie może, to niech Rosjanie po prostu wycofają się z Ukrainy, którą napadli 24 lutego. To bardzo proste. Najbardziej w tym wywiadzie poruszył mnie fragment, w którym usłyszeliśmy, że byłoby miło, gdyby właścicielem rafinerii w Szwed był ktoś inny. No, zdecydowanie byłoby miło, gdyby nie była to firma związana z reżimem rosyjskim, który morduje Ukraińców. Faktycznie byłoby miło, ale niestety nie jest, a w dobie tak dużych napięć międzynarodowych kanclerz Niemiec Olaf Scholz niedawno jeszcze odwiedził także Chiny, które również są określane jako potencjalne zagrożenie. No i znowu nie jest miło, ale tak, proszę Państwa, wygląda dzisiejsza polityka międzynarodowa naszego zachodniego sąsiada. To był Magazyn Zachodni, sprzed mikrofonu żegna Państwa Bartosz Garczyński, żegnam też w imieniu Aleksandry Fedorskiej i realizującego nasz program Krzysztofa Jankowskiego. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Zachodni.